Witam Państwa, Lech Pilarski. Trwa zdalne posiedzenie Sejmu. Dzisiaj do dymisji podał się wicepremier Jarosław Gowin. Procedowana jest zmiana w prawie wyborczym, czyli głosowanie korespondencyjne. Także są projekty dotyczące pomocy dla firm i pracowników. Być może będzie procedowana uchwała wzywająca rząd do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Także zajmiemy się wyborami prezydenckimi w kontekście podziałów w Zjednoczonej Prawicy i nie tylko. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Jest z nami oczywiście zdalnie senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam.
Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Za chwilę spróbujemy się połączyć także z Pawłem Krutulem i Jackiem Żalkiem. Jak państwu sygnalizowałem, trwa posiedzenie Sejmu i teraz ma być głosowanie ważnych projektów. W związku z tym posłowie teraz nie będą uczestniczyli w audycji, a za chwilę włączą się. Będziemy wykorzystywali tę nietypową sytuację, żeby komentować bieżące wydarzenia. Na razie poproszę senatora Mariusza Gromkę o skomentowanie dymisji wicepremiera Jarosława Gowina.
Premier Jarosław Gowin od kilku dni forsował pewne rozwiązania dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Przedstawił swój pomysł, jakoby należałoby przesunąć wybory o rok. Dziś proponuje o 2 lata, w związku z tym, że trwa epidemia i tak naprawdę w jego ocenie trudno zabezpieczyć zarówno głosujących, jak i osoby, które by pracowały w komisjach wyborczych. I takie rozwiązanie, które on proponuje, w jego ocenie jest optymalne. No, potrzeba, żeby to przeforsować, potrzeba zmiany konstytucji i tu potrzeba zgody również partii opozycyjnych. Te rozmowy, jak słyszę, jak sądzę, są prowadzone. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Najważniejsze jest to, że obóz Zjednoczonej Prawicy nadal trwa, nadal będzie realizował i bronił Polskę przed epidemią koronawirusa i widząc to, że jest potrzeba, aby obóz rządzący był dalej silny i skonsolidowany, premier Jarosław Gowin zadeklarował, że cały czas jego formacja będzie tworzyła blok rządzący.
Ale jak pan sądzi, dlaczego Jarosław Gowin nie przekonał i strony rządowej, i przede wszystkim opozycji do swoich pomysłów?
Panie redaktorze, no głównym obowiązkiem państwa jest umożliwienie Polakom udziału w wyborach. Te na dzień dzisiejszy mamy zaplanowane na 10 maja. Jak ostatecznie będzie wyglądał ten kalendarz, to zapewne niebawem się dowiemy. No ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby przeprowadzić wybory w formule głosowania korespondencyjnego. Tutaj na ten moment nie było zgody, aby wybory 10 maja zostały przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. Tutaj premier Jarosław Gowin ma swoje zastrzeżenia i tu jest ta główna rozbieżność odnośnie oceny tego, kiedy te wybory mogłyby być przeprowadzone.
Będziemy się próbowali za chwilę połączyć z posłami, którzy, jak słyszymy i widzimy w telewizorze, procedują wybory sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, jak zakończy się pewnie za chwilę głosowanie, to poznamy opinię także pozostałych zaproszonych dzisiaj gości. Ale pytanie jeszcze do pana senatora Mariusza Gromki z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan komentuje zapowiedzi marszałka Grodzkiego, że ewentualne manipulacje czy ewentualne próby zmiany prawa wyborczego spotkają się z obstrukcją w Senacie?
Trudno tak wybiegać, co będzie w przyszłości. Na dzień dzisiejszy do Senatu nie wpłynęła ustawa, więc jak sądzę, senatorzy po zapoznaniu się już z ostateczną wersją ustawy, która wpłynie z Sejmu do Senatu, będzie można wtedy zająć w tej sprawie swoje stanowisko. I po dyskusji również w Senacie, po wyczerpujących informacjach wnioskodawców, myślę, że można będzie postawić pewną diagnozę, czy taki sposób przeprowadzenia wyborów nie jest na ten moment optymalny i być może to skłoni również marszałka Grodzkiego do refleksji i do ewentualnie zmiany swojego zdania, które już formułuje, nie widząc ostatecznej formy tej ustawy.
Jeszcze poproszę pana o komentarz także do informacji, która pojawia się w tym obiegu medialnym, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej byłoby zbyt kosztowne dla polskiego budżetu.
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej może spowodować, że firmy, przedsiębiorstwa i instytucje, które udowodniłyby, że w związku z wprowadzeniem takiego stanu mogłyby występować do państwa z roszczeniem o odszkodowanie. Tak naprawdę ta skala mogłaby być olbrzymia i w trosce o bezpieczeństwo gospodarcze, o bezpieczeństwo finansów publicznych, musimy przeprowadzić Polskę w tym trudnym czasie, maksymalnie próbując uniknąć takich sytuacji. Być może one będą musiały być wprowadzone, tego na dzisiaj nie wiemy, ale póki jeszcze są szanse, żeby to w inny sposób prowadzić polską gospodarkę, troszczyć się o finanse publiczne, należy dołożyć wszelkich starań, aby jeszcze z tego narzędzia na ten moment nie korzystać.
Za chwilę, panie senatorze, połączymy się ponownie i będziemy komentowali wydarzenia, które mają miejsce w naszym kraju i związane z pandemią, i także z ewentualnymi zmianami w rządzie. Mamy, zdaje się, przerwę w posiedzeniu Sejmu. W związku z tym sprawdzamy po raz kolejny listę obecności. Poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul, witam.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Kłaniam się Państwu, dzień dobry.
Poseł Prawa i Porozumienia Jacek Żalek. Nie ma pana posła Jacka Żalka. Jest z nami oczywiście senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Halo.
Tak, jestem. Witam ponownie.
To poproszę pana posła Pawła Krutula, żeby troszeczkę zdradził nam kulisy tego zdalnego posiedzenia Sejmu. Jak to wygląda? Jak liczone są głosy?
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Proszę Państwa, głosujemy zdalnie. Każdy poseł jest wyposażony w tablet, który dostaliśmy po zaprzysiężeniu, czyli 460 tabletów. Biuro Sejmu wprowadziło do systemu możliwość głosowania zdalnego. Jest możliwość bycia w budynku Sejmu, na sali sejmowej mogą być tylko 3 bądź 4 osoby z klubu. Reszta jest rozdysponowana po salach sejmowych, żeby zachować wszelakie rygory bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o epidemię koronawirusa, a reszta posłów, którzy nie dojechali na miejsce, może głosować zdalnie z każdego miejsca, po prostu oddając głos. Dlatego troszkę to dłużej trwa, ale niemniej jednak przebiega to sprawnie, to trzeba przyznać.
Jakby pan, to pytanie do Roberta Tyszkiewicza, tę sytuację oceniał. Zdalnego głosowania, jak to sprawnie idzie? Pana odczuciu.
Chcę powiedzieć, teraz się wydarzyła rzecz dużo ważniejsza niż sposób, w jaki głosujemy, mianowicie PiS nie uzyskał większości dla swojej propozycji głosowania korespondencyjnego. Widzę właśnie, jak na sali posiedzeń wyszedł Jarosław Kaczyński z kierownictwem PiSu. No proszę Państwa, to jest politycznie na pewno najważniejsze wydarzenie w tej kadencji. Wydaje się, że PiS traci właśnie większość do rządzenia, a przynajmniej, że konflikt dotyczący parcia za wszelką cenę do robienia wyborów 10 maja doprowadził do bardzo głębokiego kryzysu w koalicji rządzącej.
No już na mamy tyle głębokiego, pierwszą ofiarę, bo wicepremier Jarosław Gowin podał się do dymisji.
No Jarosław Gowin pokazał, trzeba powiedzieć, że tak jak zazwyczaj dużo mówił, a mało zrobił, tak teraz słowa dotrzymał. I wydaje się, że jeżeli chodzi o jego ugrupowanie, to także większość posłów z tego ugrupowania zagłosowała zgodnie z jego rekomendacją, czyli przeciwko wprowadzaniu do porządku obrad tej ustawy absolutnie kuriozalnej, która by zmieniała głosowanie, wybory prezydenckie w głosowanie pocztowe, w głosowanie kopertowe, jak niektórzy mówią. No i teraz PiS ma ogromny pasztet, co z tym zrobić. A ja chcę powiedzieć, my jako opozycja, my jako Koalicja Obywatelska mamy wielką satysfakcję, bo cały czas powtarzaliśmy, dziś są ważniejsze rzeczy niż wybory i że to parcie za wszelką cenę do robienia wyborów w środku epidemii źle się skończy dla Polaków. Jak widać, kto wojuje, kto mieczem wojuje, od miecza ginie i to parcie za wszelką cenę także zmiotło dzisiaj większość Jarosława Kaczyńskiego w koalicji.
Ale z tego, co mówił wicepremier Jarosław Gowin, to raczej wina jest po stronie opozycji, która nie chciała przyjąć jego propozycji rozwiązania tego kryzysu, który mamy teraz, związanego z wyborami prezydenckimi.
Przepraszam, że użyję takiego epidemicznego porównania, ale nie można dżumy leczyć cholerą. To znaczy nie można niekonstytucyjnego rozwiązania polegającego na tym, że mamy jakieś kuriozalne, jedyne na świecie wybory, w których nie ma lokali wyborczych i ludzie głosują kopertami. Nie wiadomo, kto te koperty nosi, przecież to jest możliwość nieskończonej liczby fałszerstw. A z drugiej strony proponuje się absolutnie sprzeczne z konstytucją wydłużenie kadencji prezydenta o 2 lata. Wystarczy zastosować rozwiązania, które są w konstytucji. Wystarczy wprowadzić stan klęski żywiołowej i reszta jest wszystko możliwe do przeprowadzenia zgodnie z ustawą zasadniczą. I wtedy wybory odbywają się w terminie najwcześniej jesiennym. Wszystko jest lege artis, nie trzeba do tego żadnych wojen i można zająć się ten czas.
Trzeba mieć wykorzystać na to dużo pieniędzy, jak słyszymy. Trzeba mieć na to dużo pieniędzy, żeby móc ewentualne straty pokryć, które są związane z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. Takie
ale
słyszymy.
Prezes Glapiński w zeszłym tygodniu zapowiadał, że taka epidemia, to taki wirus, to jest dla naszych stabilności finansowej nic. No to o czym my mówimy? Proszę państwa, przyszedł życiowy test, który nie akceptuje kreatywnych wykresów i prezentacji premiera. I co się okazało? Puste słowa, dramat, że zacytuję ministra Błaszczaka, państwo z tektury. No jak to nie damy rady? Musimy dać rady. Nie ma to tutaj pan wicepremier Gowin zwalania tego na opozycję. Trzeba podjąć męską decyzję. Przesuwamy wybory, tak jak mówił mój przedmówca, nie trzeba tu robić jakichś wygibasów i zwalać odpowiedzialności na resztę klasy politycznej, która jest w Sejmie. Przekładamy wybory, no co chcemy przenieść 1 listopada na 10 maja, no o czym my mówimy? Ile osób jeszcze musi umrzeć, żeby być zakażonych, żeby podjąć tą decyzję? No ludzie, no, ale o czym my rozmawiamy?
I tutaj pytanie o komentarz.
Rozumiem. Polki i Polaków da pójście na głosowanie, czy też kopertowe, czy jakieś inne. Są ważniejsze sprawy. Firmy się walą na łeb, na szyję, ludzie są zwalniani, zawieszane są działalności. Proszę państwa, ale tak samo jak państwo pewnie wiecie, już to nie jest to legalne. Prywie wychodzą pod i strzygą ludzi, bo nie mają za co żyć. Po prostu nie mają za co żyć. A tutaj się zajmujemy głupotami.
Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź. Teraz senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Ja jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że to jest obowiązkiem państwa, aby przeprowadzić wybory. Wybory prezydenckie to jest bardzo ważna sprawa. Propozycja padła, aby przeprowadzić te wybory w trybie korespondencyjnym. Jak widzimy dzisiaj w Sejmie, nie udało się zdobyć większości do tego pomysłu, a to była propozycja, która byłaby maksymalnie bezpieczna zarówno dla głosujących, jak i również osób, które przeprowadzałyby, pracowałyby w komisjach wyborczych. I tutaj nie rozumiem, skąd takie oburzenie. Takie rozwiązania stosuje się w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii. Ostatnio były głosowanie korespondencyjne w Niemczech. W dobie epidemii musimy rozwiązać po nie nadzwyczajne środki i taką głosowanie mogłoby być właśnie skutecznym przeprowadzeniem wyborów, głosowanie korespondencyjne. Jak to dalej się potoczy, no zobaczymy. Premier Jarosław Gowin zapowiada, że będzie cały czas szukał większości do tego, aby móc zmienić w tym zakresie konstytucję. No zobaczymy, czy mu ta
misja się powiedzie. Myślę, że niedługo będą kolejne informacje i tutaj liczę, że odpowiedzialność również opozycji i
no ale jak pan słyszy, opozycja jednoznacznie komentuje, bo przed chwilą wypowiadali się i Robert Tyszkiewicz, i Paweł Krutul, są za tym, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej, przesunąć w ogóle wybory i w ogóle nie zajmować się tym tematem, tylko pakietami gospodarczymi.
No tak, ale teraz trudno dzisiaj zakładać, jak długo ta epidemia potrwa i być może ona będzie trwała i przynajmniej jeszcze pół, a może nawet rok. No wszystko zależy od tego, kiedy odpowiednie lekarstwa i szczepionki zostaną wprowadzone do obrotu, do użycia. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się wydarzy i dzisiaj przedłużanie w nieskończoność wyborów prezydenckich, no to niejako może wpłynąć na destabilizację sytuacji.
Panie senatorze, jeżeli mogę wejść.
Tutaj warto przeanalizować różne rozwiązania i przynajmniej w tym właśnie okresie, a nie po prostu używać tych wyborów do walki politycznej, bo cały czas tu słyszę, że o walce politycznej mowa, a tak naprawdę wszystkie argumenty, które i zalety choćby tarczy antykryzysowej, no schodzą na plan dalszy.
Panie senatorze, jeżeli mogę wejść w zdanie. Dla mnie priorytetem jako obywatela jest zdrowie wszystkich naszych, zdrowie Polek i Polaków, gospodarka, która będzie się walić za chwilę, a nie robimy. Trzy, wybory to jest kolejny etap. Co z maturami? Co z egzaminami ósmoklasisty? Dlaczego tu państwo myślicie? To są problemy, które dotykają nas wszystkich.
Jeszcze panie pośle i panie senatorze, mamy połączenie z naszym słuchaczem. Halo, dzień dobry panu. Tak, jest pan na antenie, prosimy o pana wypowiedź.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, co jeszcze musi się wydarzyć w Polsce, żeby ludzie normalnie ze sobą zaczęli rozmawiać?
Dziękuję panu bardzo. Jednak mamy problemy z połączeniami telefonicznymi. Są pewne przeszkody. Poproszę uczestników naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pana posła Roberta Tyszkiewicza, posła Pawła Krutula i senatora Mariusza Gromkę o kontynuowanie swoich wypowiedzi. My przerwaliśmy przed chwilą wypowiedź pana senatora.
No, chciałbym zwrócić uwagę, że strona rządząca, poszczególni ministrowie na bieżąco informują, jaka jest sytuacja, na bieżąco informują, jakie są zamierzenia. Jeśli chodzi o egzaminy czy matury, myślę, że odpowiednie komunikaty pojawią się lada chwila i to cały czas jest sytuacja żywa. I tutaj 24 godziny na dobę niemal pracują ministerstwa, no żeby przeprowadzić cały kraj, wszystkie aspekty naszego życia społecznego, gospodarczego, edukacyjnego, no jak najmniejszym kosztem. No i proszę tutaj akurat, chciałbym pochylić głowę przed poszczególnymi ministrami, którzy tak bardzo angażują się w pracę na rzecz Polaków i to widać tego efekty w porównaniu z wydarzeniami, które dzieją się poza granicami kraju, no jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż kraje choćby sąsiednie w walce z epidemią koronawirusa. Liczę, że równie dobre rozwiązania zaproponuje choćby tutaj przywoływane Ministerstwo Edukacji Narodowej i plan na przebieg matur, egzaminów zostanie wkrótce podany opinii publicznej.
Chciałbym, panie redaktorze, tak. Dziękuję bardzo, chciałbym się do tego odnieść. No, panie senatorze, to niestety jest smutny przykład, jak bardzo oderwaliście się od rzeczywistości. Dziś w Sejmie premier Morawiecki wygłosił przedziwną mowę, kuriozalną mowę jak na czasy zarazy, w której nie powiedział żadnego konkretnego słowa, uprawiał propagandę sukcesu, twierdząc, że Polska sobie świetnie radzi, podczas gdy ludzie tracą pracę, firmy ogłaszają bankructwa lub zawieszają swoją działalność, lekarze stanowią relatywnie w stosunku do całej reszty Europy u nas największą grupę zakażonych i jest poważna obawa, kto nas będzie leczył, kiedy przyjdzie szczyt epidemii. A państwo dzisiaj rozprawiacie od rana w Sejmie, tak jak przez cały ubiegły tydzień, nad jakimiś kwestiami politycznymi związanymi z waszą chęcią realizowania wyborów prezydenckich 10 maja. I widać wyraźnie, że także w waszym obozie pojawiło się wystarczająco dużo głosów na nie, aby ten chory pomysł forsowania za wszelką cenę wyborów 10 maja odrzucić. I jeśli chodzi o konkrety, to także nie ma pan niestety racji. Nie panujecie nad tą sytuacją. Ja wiem, dlaczego minister Piątkowski nie ogłasza swoich decyzji, czy jakichkolwiek decyzji odnośnie matur, czy egzaminów ósmoklasistów. Ponieważ ma taką polityczną linię, że ze względu na to, że trzeba bronić terminu wyborów prezydenckich 10 maja, no to nie można ogłaszać, że matury się nie mogą odbyć. Bo skoro mogą się odbyć wybory, to mogą też się odbyć matury. To jest takie myślenie, to jest chore myślenie. A rodzice, dzieci, nauczyciele już dziś potrzebują informacji o nowym terminie matur, tak żeby móc zorganizować przygotowania. Nie można w ostatniej chwili, nie możecie mówić z taką absolutną arogancją władzy, w odpowiednim czasie poinformujemy. To kiedy ten czas będzie odpowiedni? Tydzień przed maturami, parę dni przed maturami. Teraz trzeba powiedzieć, że matur w maju się nie da zorganizować i że przekładamy je co najmniej na czerwiec i podać jakiś planowany termin, tak żeby też zeszło trochę ciśnienie z wszystkich ludzi, którzy przygotowują się do tych matur. Nauczycieli, rodziców i uczniów. Proszę sobie wyobrazić, jak można się przygotowywać do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, jak nie ma się żadnej pewności co do tego, kiedy on się odbędzie, w jakiej formie się odbędzie. Tak się nie godzi postępować. Odpowiedzialność ministra edukacji jest taka, że powinien, kierując się dobrem dzieci i ich rodziców, natychmiast ogłosić nowy termin, przesunąć matury z maja, nie oglądać się na polityczne dyspozycje, przesunąć matury z terminu majowego na późniejszy termin i w ten sposób umożliwić wszystkim spokojne przygotowywanie się do tego egzaminu.
Dziękuję bardzo. Mariusz Gromko, senator Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze nasza słuchaczka przy telefonie, panie senatorze, poprosimy o wypowiedź. Witam panią.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze. Zatyka mnie, ja wzięłam krople na sercowe, jak słyszę, jak się ten nasz rząd zachowuje. Jedna sprawa, wywlekają wszystkie jakieś tematy, nie wiadomo jakie. Zastanówcie się ludzie, ten senator, czy kto teraz...
Dziękuję pani
bardzo. Nie słyszałam. Ja tak. Jeszcze proszę o chwilę.
Tak.
Ja obserwuję dzisiaj właśnie sprawozdanie w telewizji z obradów Sejmu.
Tak.
Czy ktoś z tej opozycji podziękował panu ministrowi zdrowia?
No przydałoby się. To tak na marginesie. Dziękuję pani bardzo. Prosiłbym o komentarz Paweł Krutul,
tak,
bo jednak...
Jeśli można, do słów...
Jeżeli chodzi o matury, to jestem tutaj, że tak powiem, mam to od kuchni, bo mój syn w tym roku najstarszy zdaje maturę i to jest horror, bo przygotowujemy się do tego egzaminu dojrzałości. Te dzieciaki, młodzież, dla mnie to będzie zawsze dziecko, stoi teraz na skrzyżowaniu życiowym. W jakim kierunku to wszystko pójdzie. To jest najważniejsza decyzja, jeżeli chodzi o dalszą edukację, egzystencję w dalszym dorosłym życiu.
No, ale jakie propozycje? Bo samo przesunięcie matur to wydaje się dosyć prostą decyzją. Ale jak zorganizować to wszystko? Czy przesunąć matury na czerwiec i też nie wiadomo, jak to będzie z tą pandemią? Czy przesunąć od razu na wrzesień? No bo tutaj jakieś konstruktywne propozycje też powinny paść.
Panie redaktorze, oczywiście, niech padnie termin konkretny, czy to będzie czerwiec, czy to będzie wrzesień. Wszystkie zajęcia uzupełniające, dokształcające zostały zawieszone, tylko marginalna ilość odbywa się online, ale to nie jest, że tak powiem, ten młody człowiek głupieje w tym mieszkaniu. Ja na niego patrzę. Tatuś, ja się uczę. Ja nie wiem, czy on robi to dobrze, czy nie. Jest to w stanie ocenić nauczyciel, który teraz, wiadomo, nie prowadzi tych zajęć z tymi uczniami. I rodzice, i uczniowie, maturzyści dostają przysłowiowego konia, bo nie wiedzą, jak się zachować.
Naprawdę ja przyznam się szczerze, jak przypomnę swój okres przedmaturalny, to bardzo fajnie byłoby, gdybym nie musiał chodzić na zajęcia do szkoły i nie mieć żadnej szkoły zdalnej i móc się spokojnie poświęcić na przygotowania do matury. Także są różne punkty widzenia. Teraz Mariusz Gromko.
Pani, tak, ja tu w dwóch słowach chciałbym się odnieść do wypowiedzi posła Roberta Tyszkiewicza, który zarządza Ministerstwo Edukacji Narodowej jakąś opieszałość, no ale chciałbym zwrócić uwagę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie działa w próżni, działa w pewnym systemie i to wielokrotnie minister oświaty mówił o tym, że ewentualne decyzje dotyczące egzaminów czy bądź matur będą podejmowane w momencie, kiedy główny inspektorat sanitarny bądź komunikat z Ministerstwa Zdrowia będzie rekomendował o przeniesienie tych terminów i na ten moment takie wnioski nie wpłynęły, więc trudno, żeby ktoś w obrębie Ministerstwa Edukacji Narodowej jednoosobowo podejmował takie decyzje.
Panie senatorze, proszę mi wybaczyć. I pan wie, i ja dobrze wiem, i zgadzam się z panem, że minister nie działa w próżni, dokładnie to samo powiedziałem, nie działa w próżni politycznej. I nie żaden główny inspektor sanitarny, tylko ta decyzja musi zostać podjęta na Nowogrodzkiej i nie została do tej pory podjęta. Więc ja apeluję do ministra Dariusza Piątkowskiego, żeby się wykazał odwagą i odpowiedzialnością, bo on dziś konstytucyjnie odpowiada za polską szkołę. Żeby odrzucił na bok politykę i po prostu podał nowy termin egzaminów maturalnych.
Jak wiem, różne warianty są opracowywane. W właściwym momencie zostaną zakomunikowane, no ale tak jak wcześniej wspominałem, no potrzebna też jest decyzja i stanowisko ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego.
Mam nadzieję, że te decyzje w sprawie matur i egzaminów ośmioklasistów czy ósmoklasistów zostaną podjęte po świętach, bo tak zostały one zapowiedziane. W związku z tym rozmawiamy o pewnych rozwiązaniach i pomysłach na tę obecną sytuację. Ja zapytam pana posła Tyszkiewicza, jak ewentualne w pana mniemaniu jest rozwiązanie tej całej sytuacji rządowej? No bo podał się pan wicepremier do dymisji. Jak pan sądzi, czy porozumienie wyjdzie w ogóle z tej koalicji, czy pozostanie i zostanie wicepremierem pani minister Emilewicz?
Przekonamy się. Mnie się wydaje, że porozumienie nie wyjdzie z koalicji i że zostanie wypracowany jakiś kompromis taki, który pozwoli partii Jarosława Gowina w rządzie pozostać. Mnie interesuje i myślę, że Polaków bardziej niż sam kształt koalicji interesuje to, czy w wyniku tego dzisiejszego głosowania dotrze do obozu rządzącego ta prosta prawda, że nikt oprócz PiSu nie chce wyborów w maju i że nikt oprócz PiSu nie chce wyborów korespondencyjnych, które będą farsą wyborczą. One mi przypominają przedterminowe wybory na Białorusi, kiedy ciężarówką przywozi się urnę do zakładu pracy, do jednostki wojskowej i tam ludzie głosują. To jest niepoważne. Tak się po prostu nie robi. Mamy w Konstytucji jasno powiedziane, w czasach nadzwyczajnych wyborów się nie organizuje i to jest zgodne z Konstytucją, zgodne z duchem Konstytucji i myślę, że dziś Polaków przede wszystkim interesuje to, aby powstała po stronie rządzących po dzisiejszym przegranym głosowaniu taka refleksja, żeby dać sobie wreszcie spokój z tymi wyborami, ogłosić stan nadzwyczajny i zająć się walką z epidemią i wspieraniem gospodarki, bo tego dziś oczekują od nas polscy obywatele, a nie kontynuacji żenujących zupełnie jakichś przepychanek politycznych, forsujących za wszelką cenę rozwiązanie polityczne, którego chce tak na dobrą sprawę chyba dzisiaj przede wszystkim jeden człowiek w Polsce, czyli Jarosław Kaczyński.
A teraz poproszę opinię pana posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy. jak ewentualnie, jak pan sądzi, rozwiązanie no, tej trudnej sytuacji w samej koalicji i w rządzie. Podał się do dymisji przecież wicepremier i minister szkolnictwa wyższego i nauki. Czy w związku z tym kontynuacja rządowa będzie, czy cały rząd będzie się podawał do dymisji? Jak pan sądzi?
Nie sądzę, żeby doszło do dymisji rządu. Ja, z tego co widzimy i dostrzegamy, iskrzy tam między koalicjantami, ale to jest ich problem, ich rząd, ich koalicja. My przede wszystkim musimy zadbać o zdrowie, mówić o zdrowiu i działać w tym stosunku zdrowia. Czyli mówiąc o nas regionalnie, w Białymstoku, w Łomży, we wszystkich szpitalach brakuje maseczek, wszystkiego. Przecież wszyscy dostrzegamy, wszyscy się rzucili, szyją i dostarczają ratownikom medycznym. Gospodarka jest coraz w gorszej sytuacji. Wybory.
No, ale gospodarka jest w coraz gorszej sytuacji z tego powodu, że po pierwsze przerwane zostały wszystkie takie połączenia logistyczne, określiłbym to w ten sposób, no, nie funkcjonują w związku z ograniczaniem kontaktów między ludźmi. Placówki handlowe, nie ma odpowiedniej produkcji, w związku z tym ten kryzys gospodarczy jest jakby zewnętrzną sprawą, a nie w wyniku tych czy innych działań rządowych.
Dlatego róbmy wszystko, żeby pomóc małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. Nie zajmujmy się wyborami, czy to, co się dzieje w koalicji. Oni sobie naprawdę, panie redaktorze, z tym poradzą. I tutaj lokalnie, mamy bombę ekologiczną w Studziankach. Znowu się paliło śmiecisko. 14 raz w naszym regionie. Jak długo to może dalej tak trwać? Mówmy o takich rzeczach, co nas dotykają regionalnie. To, co się dzieje tam z wicepremierem Gowinem, prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to oni naprawdę sobie tam poradzą. Dla nas najważniejsze jest zdrowie i gospodarka w naszym kraju. Nie powinno nas interesować za bardzo, co się dzieje w okolicznych krajach. My mamy swoje na tą chwilę problemy. Dlatego też apelujemy, jeżeli jest za mało środków, zrezygnujmy z zakupów F-35, bo tam idą grube miliardy, które ewentualnie te samoloty bojowe zobaczymy za 10 lat. Teraz pieniążki są potrzebne w naszych szpitalach, dla naszych dzieciaków, dla naszych rodzin, dla wszystkich. Nie rozumiem, nie ruszaliśmy tego tematu, dlaczego mamy zakaz wstępu do lasu. To jest chore, to jest horrendalne. Ludzie w domach głupieją, wariują. Potrzebują trochę wyjść na świeże powietrze w odstępach. Na pewno jest łatwiej nam w lesie być w odstępach większych niż kilkanaście metrów od siebie, niż w parkach, które są teraz pozamykane. No, do czego my doprowadzamy? Ale cały czas rząd stara się nam wytłumaczyć, że teraz są najważniejsze wybory. Do jakiego absurdu myśmy doszli? Ludzie, opamiętajmy się. Zadbajmy o rodaków, a nie o wybory. Naprawdę to nie jest dla nas teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, że z dnia na dzień rośnie liczba osób, które umierają z powodu koronawirusa. Ilość zakażeń cały czas rośnie. To są najważniejsze rzeczy, priorytety. Plus gospodarka. Tym się powinniśmy tylko i wyłącznie zajmować. Oczywiście maturami, egzaminami ósmoklas się z tym również, bo to bezpośrednio nas dotyka. Nie zajmujmy się wicepremierem Gowinem, bo on naprawdę się tam porozumie, dogada. Chodzi o walkę buldogów pod dywanem. Chodzi o etaty w spółkach Skarbu Państwa. Naprawdę, to jest kuchnia polityczna. To wcześniej czy później wyjdzie, jakie tam zostały podane argumenty z jednej czy z drugiej strony i która wyszła na tarczy czy pod tarczą. Ale to nie jest najważniejsze dla nas. Dla nas najważniejsze jest teraz zdrowie. Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie.
Dziękuję bardzo. I na zakończenie senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko.
Jeśli
bo słyszymy argumenty, tak? Które bez przerwy są mniej więcej jednorodne, że trzeba odsunąć wybory, trzeba zająć się przede wszystkim gospodarką, organizacją ochrony zdrowia i wsparcia walki z koronawirusem.
No tak, koledzy parlamentarzyści mówią, jak nieistotne jest sprawa na ten moment wyborów, ale tak naprawdę to w swoich wypowiedziach zaczynają od wyborów i kończą tematem wyborów. A ja chcę przypomnieć, że rząd cały czas działa. Zakupione zostało 1000 respiratorów, już prawie 200 jest w Polsce. Cały czas te
dostawy z Chin zakontraktowane wpływają do Polski. Coraz więcej jest odzieży ochronnej, maseczek, rękawiczek, maseczek typu HEPA. Pokazuje, że rząd staje na wysokości zadania i robi wszystko, co może, żeby zabezpieczyć Polaków, ale przede wszystkim personel medyczny, który na co dzień 24 godziny na dobę poświęca swoje zdrowie i życie w ratowaniu Polaków. I tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym na różnych szczeblach, na różnych funkcjach, w różnych miejscach, w różnym stopniu, ale zaangażowanych w walkę z epidemią. Tutaj chylę czoła. Myślę, że wszyscy parlamentarzyści wyrażają potężny podziw dla tych państwa, którzy poświęcają swoją energię na rzecz zdrowia Polaków.
Ale przy tej okazji myślę, że i posłowie, i senatorzy prowadzą notatki polegające na tym, na przykład jak zreorganizować sytuację z służbę zdrowia, by na przykład, gdyby się powtórzył atak tego wirusa, można było sprawnie zareagować. Z drugiej strony, jak powinna być zorganizowana gospodarka, żeby koronawirus w jednym kraju, co prawda stosunkowo dużym, czyli w Chinach, nie paraliżował całej gospodarki światowej, żeby na przykład elementy związane z produkcją respiratorów były także w Polsce, bo cała wiedza została wyeksportowana i w naszym kraju w ogóle nie produkuje się respiratorów. Wszystkie musimy importować, całą wiedzę, licencje, wszystko musimy kupować. Czy tego rodzaju refleksje również są państwa udziałem? Pan poseł Paweł Krutul.
Jeżeli chodzi o materiały, które potrzebne są do walki, co to prasa nam donosi, w lutym zostało sprzedanych 60 tysięcy maseczek.
No bo się kończyła gwarancja.
Musimy je sprowadzać. Musimy je sprowadzać, nie jesteśmy przygotowani, nie mamy zabezpieczenia. Robiliśmy kontrolę w magazynach rezerw, jeżeli chodzi o materiały. No nie możemy o tym mówić, bo byliśmy w środku w tych magazynach jako Lewizja tutaj w całym kraju, również w województwie podlaskim czy w warmińsko-mazurskim. Ile mogę? To nie wygląda kolorowo, powiem tak, bo nie mogę mówić o tym, jestem zobowiązany. Proszę Państwa, wystarczy. Każdy niech wyjdzie, porozmawia z ratownikiem, pielęgniarką, z lekarzem. Informacja z pierwszej ręki. Pan senator Gromko, oczywiście, bardzo elokwentny, okrągłe słowa, okrągłe stwierdzenia. Rząd się zajmuje, rząd ma na uwadze.
Proszę pana już o postawienie kropki.
To nie działa, po prostu.
Jeśli mogę jeszcze słówko.
Dziękuję bardzo. Poseł Robert Tyszkiewicz.
Ja się zgadzam, panie redaktorze. Oczywiście długo... falowe wnioski z epidemii musimy wyciągać i długo jeszcze będziemy je wyciągali co do funkcjonowania służby zdrowia, bo ten wirus przecież może nawracać i nic już nie będzie takie samo. Służba zdrowia też będzie musiała się na trwałe zmienić. Tak jak nie przywiązywaliśmy już wagi do XXI wieku, do chorób zakaźnych, tak teraz okazują się one być jednym z głównych zagrożeń. Ale dzisiaj oprócz wniosków długofalowych bardzo ważne są te szybkie decyzje, bo to, co dzieje się na naszych oczach, naprawdę zaczyna budzić przerażenie. Przede wszystkim gra się toczy nie tylko o nasze życie i zdrowie, ale gra się toczy o to, o naszą przyszłość ekonomiczną, o naszą gospodarkę. Czy doświadczymy całkowitej zapaści, jak niektórzy eksperci mówią, czy cały dorobek 30-lecia, czyli całego pokolenia, rozwali się na naszych oczach, zniszczy się i nasze dzieci, nasi wnukowie będą musieli od nowa budować polski dobrobyt, czy też uda nam się zatrzymać upadek gospodarki na poziomie, z którego restart, z którego odnawianie jej będzie możliwe w sposób szybki. I dlatego to, na co się zżymamy dziś wobec rządu, to, że nie oferuje pomocy na takim poziomie, które by pozwoliły przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom, pracownikom zachować miejsca pracy, a z przedsiębiorstwem jest tak jak z drużyną piłkarską. To się często taki zespół ludzi buduje długo. To są ludzie, którzy są ze sobą zgrani. Jeżeli tych ludzi trzeba będzie pozwalniać z pracy, to później odbudowa takiej firmy nie będzie trwała tygodnie czy miesiące, może trwać całe lata. I o to dzisiaj proszą polscy przedsiębiorcy. Państwo musi dziś wydać więcej pieniędzy po to, żeby w przyszłości odbijać się z poziomu akceptowalnego dla nas wszystkich, żeby zachować te pieniądze, żeby zachować zamożność gospodarki, dziś musimy więcej wydać po to, żeby później rzeczywiście żyć na lepszym poziomie. To jest w ustach być może osoby o poglądach liberalnych, jak ja, brzmi dziwnie, ale to jest jedyne. Ale to jest jedyne dziś rozwiązanie. No, chcę powiedzieć, że jesteśmy daleko za rozwiniętymi państwami, jeżeli chodzi o wydatkowane środki, ale one zapracują w dwójnasób, bo każdego dnia jakieś firmy się zamykają, każdego dnia jacyś ludzie tracą pracę, dziesiątki tysięcy ludzi będą traciły pracę. Mówi się być może nawet o 2 milionach do końca roku. Nie wolno do takiej hekatomby dopuścić. A niestety rząd tutaj przedstawia nam jakieś statystyki, a rzeczywistość polega na tym, że przedsiębiorcy czują się osamotnieni.
Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, ma pan minutę.
Rząd szybko zareagował, tarcza antykryzysowa, to realne 200.
Nie ma żadnej tarczy, panie senatorze.
212 miliardów.
Pozwólmy kontynuować.
PKB przeznaczonych na pomoc w obronie swoich mocy gospodarczych. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że nawet w dniu uchwalania tarczy antykryzysowej równolegle trwały prace w poszczególnych resortach, aby tą tarczę udoskonalać. Cały czas była mowa o tym, że wprowadzamy ją już, ale pracujemy nad kolejnymi dobrymi rozwiązaniami poszerzającymi pomoc ponad tych, którzy są w pierwszej wersji objęci ochroną. Liczę cały czas na współpracę z opozycją. Wiemy, że łatwiej nam to będzie osiągnąć.
A ja liczę, panie senatorze, już
oczywiście
na kropkę.
Panie senatorze, w tych sprawach gospodarczych bardzo chętnie będziemy współpracowali. Proszę tylko nas wysłuchiwać czasami, bo mamy również dobre pomysły i dobre projekty. Na to liczę.
Dziękuję panom bardzo. Senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko, posłowie Nowej Lewicy Paweł Krutul i Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz. Dziękuję panom bardzo za udział
Dziękuję bardzo.
W dyskusji. Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Posłuchaj.